Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
To są komentarze płynące do nas z tych dwóch dzienników, z tych dwóch gazet. A jaki komentarz do nas płynie od Jana Pospieszalskiego? Bo mamy połączenie z redaktorem, z panem redaktorem, dziennikarzem, publicystą. Jan Pospieszalski razem z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, czy mnie słychać?
Tak, słyszymy się i widzimy się, więc
nawet,
mogą państwo również zobaczyć.
Witam was o tym mroźnym poranku. I rzeczywiście szliśmy wczoraj spać z poczuciem, że coś się złamało w Polsce, coś pękło, coś się zdarzyło bardzo, bardzo ważnego. I nie wiem, czy na ile zapamiętamy to jako coś nieodwracalnego, bo mam takie wrażenie, że to, co Krzysztof przed chwilą cytował, te nagłówki czy tweety przedstawicieli obozu władzy, dzisiejszego obozu władzy, no to widać tam taką twardą linię odrzucania rzeczywistości takiej, jaka ona jest. No. To przyznam się szczerze, ja nie miałem dostępu do tych rzeczy jeszcze i one są poruszające. Poruszające to przez język, tam się pojawiają słowa bandyci i tak dalej. No, jeżeli spróbujemy trochę tą pianę trochę zejść niżej albo tak uspokoić to, co się dzieje, no to mamy taką sytuację, że jeśli nawet istnieją dwie sprzeczne narracje, dwie sprzeczne interpretacje rzeczywistości, no to przecież chyba o to chodziło. Od pewnego czasu, obserwując to, co dzieje się w takiej perspektywie globalnej, szczególnie czytając książki Margaret Peters dotyczące, jak postępuje ta rewolucja kulturowa na świecie, no to mam takie wrażenie, że coraz bardziej sprawdza się ta jej przepowiednia. Ona twierdziła, że rzeczywistość przestaje być tym, co można realnie oceniać według takich narzędzi cywilizacji łacińskiej, tylko rzeczywistość jest tekstem wymagającym interpretacji. I w związku z tym mamy oto postmodernistyczną sytuację, w której funkcjonują dwie lub inne rzeczywistości, które albo jakaś dowolna liczba sytuacji, dowolna liczba realnych sytuacji, w której jesteśmy, które trzeba zinterpretować po swojemu. No oczywiście interpretujemy je, korzystając z tych narzędzi, z naszej biografii, z doświadczenia, z naszych przekonań i systemu wartości. W związku z tym, sprowadzając to wszystko do systemu wartości, a nie do systemu, nie do poszczególnych faktów, które cytowałem, są tutaj przez Krzysztofa, czy wypowiedzi, czy wystąpień, to mamy sytuację taką, że w naszej cywilizacji, nawet jeżeli istnieje nierozstrzygalny spór, nierozstrzygalny na poziomie prawnym, że każda strona wystawi dowolny zastęp profesorów prawa z tytułami i doktoratami, którzy powiedzą, że właśnie jest tak, jak oni chcą. No to, co Donald Tusk, będziemy realizowali przywracanie praworządności według prawa, jakie pojmujemy, tak? No to zatem, jeżeli mamy nierozstrzygalny spór, to istnieje coś, co w cywilizacji zawsze było, że w tego rodzaju historiach rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Na korzyść oskarżonego. Nawet jeżeli pan Kierwiński, pan Arłukowicz czy Miller uważają ich za bandytów, to w momencie, kiedy mamy z jednej i z drugiej strony sprzeczne albo niezgodne ze sobą narracje prawników i za każdym z tych ludzi stoi autorytet ich, nie wiem, prac naukowych, pozycji, prestiżu, to takie wątpliwości rozstrzygane są na dobro, na rzecz oskarżonego. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, no to jest też kwestia pozycji i sytuacji, w której jak umocowany jest w polskiej konstytucji, w polskim systemie prawnym prezydent. Jako ten, który jest strażnikiem konstytucji. I nawet gdyby były wątpliwości, to jednak postawa prezydenta i jego stanowisko, jego zdanie, że utrzymuje tamto ułaskawienie w mocy, że ono w żaden sposób nie utraciło nic ze swojej sprawczości, no powinno być przez ludzi dobrej woli respektowane. Mamy dzisiaj państwo, które jest rządzone przez ideę nienawiści i odwetu. I jeżeli sprowadzimy to do tego, co jest tą główną sytuacją, która organizuje dzisiaj życie państwa polskiego, to jest nienawiść i odwet. Ja, kurczę, nie chcę w takim kraju żyć.
Ale nie masz wyboru.
No nie mam wyboru, dlatego no co, no. Choć ta jutrzejsza manifestacja była zwoływana przez ludzi, od których mi bardzo daleko, ideowo, towarzysko i środowiskowo, tak? Mówię o tamtych młodych ludziach, którzy rządzili telewizją przez parę ostatnich lat. No to jednak w sytuacji, biorąc pod uwagę biografię Maćka Wąsika i Mariusza Kamińskiego, po prostu no, muszę być tam.
Ale z jednym twierdzeniem się nie zgadzam, bo postmodernizm dawał możliwości dowolnego kształtowania rzeczywistości. A teraz jest zupełnie inna sytuacja, bo teraz jedna rzeczywistość ma być zwycięska, a inna interpretacja rzeczywistości ma być wykluczona. O tym mówił też premier Donald Tusk, kiedy mówił o telewizji publicznej, która ma zmienić świadomość, czyli oduczyć ludzi myślenia w taki sposób, w jaki myślą ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością, czy w ogóle z ideą suwerennej Polski.
No to i dlatego ja utrzymuję to i to jest właśnie klasyczny przykład postmodernizmu. No kogoś, kto, uwaga, patrząc z pozycji Donalda Tuska, jest tak przekonany o wyższości swojej narracji i swojej racji, że on nie jest w stanie dopuścić tej drugiej, a z drugiej strony, jak tutaj siedzimy w trójkę, no chyba, przyznam się szczerze, mi jest daleko od tego, czyli on nie przekona mnie, to znaczy nie jest w stanie on przekonać mnie do tego, żebym przyjął jego punkt widzenia, w związku z tym pozostajemy w swoich narracjach, a rozstrzygającym elementem będzie to, kto ma policję, tak? I oczywiście jest w tym pewien postęp, bo poprzednie wejście do telewizji robiła prywatna agencja ochroniarska, jacyś ludzie, którzy nie są urzędnikami państwowymi, jacyś ludzie no najmy z kosmosu, tak? Dzisiaj przynajmniej została użyta instytucja Policji Polskiej. No, to mamy pewien jeżeli tu można szukać jakichś postępów, to mamy postęp. No, to nie jest postęp, to jest zamordyzm, no.
Dobrze. Co jest celem Donalda Tuska?
Moim zdaniem celem jest taka destabilizacja sytuacji, w której rzeczywiście będzie to można rozstrzygać tylko i wyłącznie policyjnie, tak? I patrząc na długofalowe cele, no to jest tak, że w Brukseli czy na świecie jest jakiś potężny rechot polegający na tym, no zobaczcie, ci Polacy naprawdę nie potrafią się rządzić. Jedni partaczyli sprawę, drudzy jej partoczą jeszcze bardziej. W związku z tym, no co, trzeba wprowadzić zarząd komisaryczny. No ja się śmieję, ale to w takiej perspektywie, jeżeli na przykład taki drobny szczegół, byłem kilka dni temu w Bolesławcu i Zgorzelcu i Zgorzelec jest zabetonowany ciężarówkami, przejście graniczne jest właściwie zablokowane tak samo jak przejście na wschodniej granicy na Ukrainę. Niemcy zupełnie bezprawnie nie wpuszczają polskich ciężarówek albo powodują taki zator, że ludzie stoją tam po kilkadziesiąt godzin. Czy ktoś o tym mówi? Czy robią to prawnie, czy robią to bezprawnie? Mój kolega, który mieszka w Zgorzelcu, mówi tak, gdyby dzisiaj przestawiono słupki graniczne o 20 kilometrów w głąb Polski, nikt by tego nie zauważył. Nikt by tego nie zauważył. Jest takie zniechęcanie, takie wkurzenie ludzi na to, jak muszą tam żyć niewygodnie. W związku z tym, gdyby ktoś zaproponował im rozwiązanie takiej sytuacji, że przestawiamy słupki graniczne 20, czy 40, czy 100 kilometrów w głąb Polski, to być może tamci ludzie odetchnęliby z ulgą. Mamy taką sytuację, ale zostawmy tego rodzaju ponure dywagacje. Ja bardzo chciałem jeszcze tutaj, korzystając z tego, że jestem na antenie, nawiązać do dramatycznej, do tragicznej sytuacji.
Janku, ja wiem, że ty chcesz i zaraz o tym naprawdę powiemy, tylko za kilka chwil. A ja bym chciała jeszcze wrócić do jednego aspektu, który wydaje mi się, że jeszcze dzisiaj nie został poruszony od godziny 7:07. Oto, kto wydaje takie wyroki i kim są osoby, które takie wyroki jak na ministrze Wąsiku i ministrze Kamińskim Po prostu one są i one się pojawiają. Możemy nawet przeczytać wpis Janusza Korwin-Mikke, który mówi, że jeśli prawdą jest, że pan Prusinowski naradzał się z szefem Kancelarii Marszałka Sejmu w sprawie tego, jaki ma być wyrok Sądu Najwyższego po odwołaniu się pana Wąsika i Kamińskiego. Jak wiemy, mamy tutaj zupełnie dwa Sądy Najwyższe, bo na to też trzeba zwrócić uwagę. Jest pani Manowska, która ma swoje stanowisko i jest pan sędzia Prusinowski. Ale chyba ważniejsze jest to, że sędzia, który ostatnio wydał nakaz wykonania kary, jest kolegą syna generała Dukaczewskiego, który był doradcą pana Ryszarda Krauza. To przypomnijmy, afera gruntowa to rok 2007 i 40 piętro hotelu Marriott. I to wszystko się z tym łączy. Mama sędziego, który wydał ten wyrok, była radną Platformy Obywatelskiej i przez wiele lat szefową biura poselskiego, obecnego dzisiaj szefa MSWiA, pana Marcina Kierwińskiego, więc te wszystkie nitki się łączą. Nie ma tutaj w ogóle przypadków w tej historii.
A sam ten sędzia jest członkiem sędziowskiej przybudówki do Platformy Obywatelskiej, czyli Justicji. No. Tak? Czyli mamy, czyli dokładnie mamy jakiś, już nie jest dualizm prawny, mamy mamy taką środowiskową kohortę złożoną z prawników, policjantów, polityków, sędziów, którzy realizują politykę odwetu i zemsty. Odwet i zemsta. I kim jest Mariusz Kamiński i Wąsik? Czy są bandziorami? Czy są jakimiś straszliwymi malwersantami? Czy oni spowodowali jakieś gigantyczne straty korupcyjne i tak dalej? Nie, to są ludzie, którzy walczyli z korupcją. Czyli tacy ludzie trafiają do więzienia dzisiaj, a bandyci czy przestępcy z celi jadą do Brukseli. No przecież to jest coś zupełnie niebywałego. I no ale to już dużo na ten temat powiedziano, nie będę ani twórczy, ani powtarzamy
to jeszcze, to jeszcze zachęcia. Raz, to jeszcze przez chwilę bądźmy odtwórczy, bo celem jest centralizacja Unii Europejskiej. To jest cel, który wyznaczył sobie premier Donald Tusk. I to jest ta droga, która wiedzie poprzez zmianę sposobu interpretowania prawa. To jest jedna droga, ale kolejna to jest Adam Glapiński, który stoi na przeszkodzie do euro. Być może prezydent Andrzej Duda, do którego pałacu, do którego mieszkania weszła wczoraj bez zapowiedzi policja, Trybunał Konstytucyjny. Wszyscy mają mieć dość tego, co dzieje się w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość manifestuje na ulicach, odwołane jest kolejne posiedzenie Sejmu.
Zagrożone przyjęcie budżetu.
Wchodzimy w świat chaosu i co mamy zrobić? No poszukać jakiegoś bezpiecznego miejsca. Gdzie jest to bezpieczne miejsce? W Brukseli, panie redaktorze.
No więc to tutaj akurat jesteśmy zgodni z tym co Krzysztof, no, z twoją interpretacją. Tak, żeby w momencie, kiedy nie da rady w tym już się połapać i prosty człowiek, który nie śledzi tych wszystkich faktów, nie zna koneksji pana sędziego z Justicji, nie wie, jak zbudowany jest sąd i czym jest zajmuje się Izba Ubezpieczeń i Pracy, a czym zajmuje się prezes Sądu Najwyższego. W związku z tym, no to pewnie rzeczywiście może mieć dość i niech ktoś te słupki graniczne nam przestawi w głąb Polski.
To jeszcze jedną rzecz dodam, bo wiele interpretacji jest takich, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości czy komentatorzy mówią o tym, jest jak na Białorusi, jest jak w Rosji. Nie. Donald Tusk wyznacza nowy standard europejski zachowania. To jest polityk europejski, formatu europejskiego, sformatowany przez Europę. Był prezydentem Europy, jest znajomym czy przyjacielem szefowej Komisji Europejskiej i polityków europejskich. To jest standard europejski.
No nie tylko. Mnie się wydaje, że sprawa idzie dalej. No, patrząc na to, co się działo, ja w tej chwili widziałem fragment nowego filmu w Epoch TV, który pokazuje wydarzenia z 6 stycznia w Stanach Zjednoczonych na Kapitolu, tak? I jeśli pamiętamy tamte zajścia, ludzie, którzy spacerują sobie po Kapitolu, jakieś ofiary śmiertelne, dzisiaj słyszymy, że Trump ma utrudniony start w wyborach, nie wiadomo, czy wystartuje w wyborach przez to, że jeden sędzia jakiegoś sądu w jednym ze stanów stwierdził, że on jest niezdolny i że wyklucza go z możliwości startowania w wyborach prezydenckich, no to mamy bardzo podobną sytuację, tak? Mamy bardzo podobną sytuację w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli do tego dołożymy ten wokizm na ulicach, starcia BLM-u, które mamy w pamięci, no to jest dokładnie to. No, demokracja w takiej warstwie, jak gdzieś mieliśmy ją w ideach, w głowie, bo ona nigdy nie funkcjonowała znakomicie, nigdy nie funkcjonowała, nie wiem, powiedzielibyśmy dojrzale, ale no była pewną ideą. No dzisiaj to wszystko leży w gruzach, tak? Wszystko dzisiaj leży w gruzach. Mamy sytuację, w której ktoś, kto ma policję, będzie określał stan prawny państwa.
To teraz może zamknijmy na chwilę ten aspekt związany z polityką, chociaż postać księdza Isakowicza-Zaleskiego z tą polityką także się łączy, bo świętej pamięci już wczoraj do nas dotarła ta informacja. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zajmował się polityką, ale zajmował się tą polityką z okresu komuny przede wszystkim, a także zaangażowania księży w struktury PRL-u, a także jak Służba Bezpieczeństwa współpracowała, a raczej księża współpracowali. Janku, ty znałeś bardzo dobrze księdza Isakowicza-Zaleskiego.
Znałem bardzo dobrze i to, co napisałem na portalu Afirmacja Info i opublikowałem mój takie wspomnienie, no nie będę tutaj się powtarzał w 100%, odsyłam do tamtego mojego filmiku, natomiast ksiądz Tadeusz, tutaj mamy pewne jungti. Oczywiście, że tak, mamy pewną rzecz, która się wiąże z tą sytuacją dzisiaj. Tadeusz, jeżeli można byłoby sprowadzić do jakiegoś jednego mianownika to, z czym zajmował się Tadeusz. Tadeusz walczył o prawdę. Prawdę w życiu publicznym, prawdę w życiu Kościoła, prawdę historyczną, prawdę o ludobójstwie na Wołyniu. Nie pozwalał używać i tej prawdy poświęcać na ołtarzu bieżących, doraźnych, politycznych interesów. Również miał pewien zdroworozsądkowy realizm, jeżeli chodzi o sprawy ukraińskie. My dzisiaj widzimy, jak wiele jego diagnoz, nawet tych, które już były po 24 lutego, się sprawdzają. Jak bardzo musieliśmy zweryfikować swój jakiś hura entuzjazm wobec Zełenskiego i tych sił, które Zełenski reprezentuje. Także wbrew pozorom Tadeusz nie zajmował się tylko polityką tą sprzed 89 roku. On dawał szansę tym kapłanom uwikłanym do oczyszczenia, do tego, żeby wyznania win. Wyciągał rękę i mówi tak, wskazywał możliwość, jak mogą wyjść z tej lampy, mi trochę się tutaj kończy chyba. Także to ogromna strata. Jego autorytet, jego postawa wobec nawet bieżących sytuacji bardzo nam będzie potrzebna dzisiaj. Niestety zabrakło go. Ta walka o prawdę, przepraszam, no muszę chyba wyłączyć.
Dramaturgia.
Ta walka o prawdę jest rzeczywiście, jego walka o prawdę jest tym, co powinniśmy pamiętać. Walka o obronie życia poczętego. Przecież dzisiaj obecny obóz władzy ignoruje, no gwałci nie tylko konstytucję w tym planie, o którym mówiliśmy, ale są zapowiedzi uchylenia prawnej ochrony życia poczętego, są zapowiedzi wprowadzenia związków partnerskich, które też są niezgodne z polską konstytucją. Tu w takich sporach, w takich sytuacjach moglibyśmy zawsze liczyć na księdza Tadeusza, tak? Jego twardą postawę moralną, ale również wobec tego zamętu, który dzisiaj obserwujemy w Kościele, wobec nowych dokumentów kardynała Fernandeza, które podważają katolicką antropologię. Tadeusz Zaleski, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zawsze stał po stronie prawdy, po stronie katolickiej nauki i dotyczącej właśnie antropologii.
Dziękujemy za ten komentarz, dziękujemy za tę rozmowę. Jan Pospieszalski, który wybiera się jutro, rozumiem, na protest.
Oczywiście. Idę w obronie Maćka i Mariusza, ponieważ uważam, że to, co się dzieje, to wymaga od nas postawy. Trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu i nawet jeżeli będzie zimno, iść i protestować.
Dziękujemy za rozmowę. Jest godzina 7:47.
Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wolność słuchania,
wspierania. To ja podglądam. patronite.pl/radio wnet. Jest nas 2464 patronów i podglądam od razu tych, którzy są najnowszymi naszymi, naszymi załogantami. Pan Bogdan Zajdziński, Jarosław Nowak, Mariusz Karpiński, Adam Fajks i anonimowy patron. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za wsparcie.
Marynarzom, bosmanom i kapitanom w tym wypadku bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie. Co dalej w Poranku Wnet, Pani Magdaleno?
To my może posłuchajmy fragmentu rozmowy, który odbył się 11 lipca w rocznicę Krwawej Niedzieli. Krzysztof Skowroński rozmawiał ze świętej pamięci księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim i tutaj fragment, wspomnienie przyjaciela Radia Wnet.